Biogród.
Przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, w to sobotnie przedpołudnie w kolejnym wydaniu programu Dom i Ogród. W tych audycjach podpowiadamy pewne rozwiązania do domu i ogrodu, mówimy o trendach i nowościach czy ciekawostkach. Podpytujemy też ekspertów i doradców, na co zwrócić uwagę przy zakupie różnych urządzeń czy elementów wyposażenia wnętrz, a także materiałów potrzebnych przy remoncie, by spełniło to nasze oczekiwania. To również porady ogrodnicze, jak sadzenie i ochrona roślin, sposoby na to, by uprawiać je bez szkody dla środowiska, czy też z uwzględnieniem ochrony zapylaczy. A w tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Każdy w tych programach może znaleźć praktyczne podpowiedzi zarówno dla siebie, jak i dla innych. Wszelkie pytania do naszych ekspertów, czy też Państwa doświadczenia i sugestie przyjmujemy pod adresem mailowym domiogrodmałparadio.lublin.pl. A co przygotowaliśmy na dziś? Mamy lato, a jak lato, to i słoneczne, gorące dni, więc szukamy cienia i wszelkich sposobów schronienia przed promieniami słonecznymi. Dlatego dziś powiemy, jak zabezpieczyć nasze mieszkania przed nadmiernym nagrzewaniem. Może warto zamontować markizy, pergole czy żaluzje fasadowe albo rolety. I właśnie dziś podpytamy, jakie są rodzaje rolet, czym się różnią i jaki jest koszt takiego zacienienia, a także o co najczęściej pytają klienci. A w drugiej części programu będzie o hodowli i mikroliści, które stają się coraz bardziej popularne. To małe roślinki, pośrednia forma pomiędzy kiełkami a dojrzałą rośliną. To takie istne superfood, zdrowe, smaczne i łatwe w uprawie. A to na przykład mikroliście brokułu, rzodkiewki czy kalarepy. Powiemy, co może być uprawiane i jakie mają wartości. Dom i Ogród, jak zawsze na antenie Polskiego Radia Lublin, do godziny 12. Zapraszamy.
Dom i Ogród.
Metod zasłaniania i dekoracji okien jest wiele. My dziś powiemy o roletach. Jakie są rodzaje, które wybierać i o co najczęściej pytają klienci, a także co jest aktualnie na topie. O tym Bartłomiej Kasprzak, właściciel jednego z lubelskich salonów osłon okiennych.
No, rolety, co tu będę ukrywał, jest to jeden z najbardziej popularnych produktów, jakie sprzedajemy. Od kilku lat królują rolety dzień-noc. Roleta dzień-noc jest to połączenie zwykłej rolety z żaluzją, czyli możemy tą roletę ustawić w tryb dzień będąc w domu, w ciągu dnia widzimy, co się dzieje na zewnątrz, a nas nikt nie widzi. A możemy też taką roletę oczywiście złożyć do końca, do połowy, bądź zamknąć, tak jak zwykłą roletę, do samego dołu i wtedy ani my, ani nas nikt nie widzi. Takie rolety dzień-noc, wieczorem wiadomo, trzeba będzie przestawiać na noc, żeby nas nie było widać. Standardowo takie rolety montujemy w kasetach z prowadnicami, czyli rolety są obudowane, tkanina jest zabezpieczona i co najważniejszego, jeszcze tkaniny są nowego typu, impregnowane środkiem antystatycznym. Czyli do tej rolety nie przywiera kurz. Wielu klientów mi nie wierzy. Pyta się, jak ja będę to myć, jak będę wycierać. Mówię, zobaczycie, jak będziecie mieli. To się naprawdę nie brudzi. Tu u mnie na wystawie są rolety, które mają niektóre nawet i 8 lat i one dalej są czyste. A jednak jak zaczniemy sami czyścić, sami za bardzo przy tym grzebać, możemy zetrzeć ten impregnat i wtedy już zaczną się te rolety brudzić, wyjdą jakieś plamy.
A jak skuteczność, jeżeli chodzi o zasłanianie od promieni słonecznych, czy w nocy od księżyca?
Powiem szczerze, to wszystko w zależności od tkaniny. Tkanin mamy 6 grup cenowych. Pierwsza grupa cenowa są to tkaniny podstawowe, które w miarę dobrze kryją, ale mają siatkę dnia, powiedzmy, niektórzy nazywają nieelegancką. Kolejne grupy to są tkaniny, które są bardzo eleganckie, ale mało kryją, a najdroższe tkaniny to są właśnie te, które bardzo mocno kryją. Tak zwane tkaniny blackoutowe. Są to grube tkaniny i naprawdę przy nich już jest trochę ciemniej w mieszkaniu.
Czyli wszystkie tak samo działają, tylko kolorystyką się różnią?
Kolorystyką i grubością, gramaturą. Im wyższa gramatura, tym wiadomo mniejsza przepuszczalność słońca bądź światła.
Kolejne?
Kolejne mamy tutaj klasyczne rolety też w kasetach z prowadnicami. Tkaniny też tak samo jak przy dzień nocy, od zakrywających powiedzmy 70-80% do tkanin blackoutowych zakrywających w 100%. Tutaj to już w tym momencie bardzo od 2 lat popularne rolety ze względu na ocieplenie klimatu, które też zauważamy w naszej sprzedaży. Dużo osób kupuje rolety żeby już nie tyle co zasłonić się od sąsiada, czy żebyś ładnie było w mieszczeniu, tylko żeby było ciemniej i chłodniej. I rzeczywiście zakładamy te produkty i dużo klientów dzwoni, chwali, mówi, że no naprawdę jest zdecydowanie chłodniej. Gdzie nie wpuszczają. Im ciemniej w pomieszczeniu, tym chłodniej. No i też fajna sprawa, że przy tych blackoutach z jasną stroną tyłu ciepło szyby jest zatrzymywane między tkaniną a szybą, więc ta szyba też nie nagrzewa pomieszczenia, poza tym nie wpadają promienie, które nagrzewają, więc jeśli założymy sobie takie rolety i będziemy wieczorem otwierać, wietrzyć mieszkanie, a w dzień zasłaniać te rolety, na pewno będzie dużo chłodniej.
Czyli przy takim rozwiązaniu jeszcze dochodzą, powiedzmy, firanki, przy tamtym dzień, noc już firanki nie muszą być stosowane?
No nie tyle, co nie muszą, co się gryzą, bo dzień noc ma w sobie firankę, więc do dzień nocy zawsze klientom polecam założyć coś zasłony, żeby ocieplić pomieszczenie. Sam osobiście mam w jednym spokoju, mam dzień noc i do tego zasłonę. Wygląda to super, a jeśli klient chce założyć dzień noc i jeszcze firankę, no mi to nie bardzo się zawsze podoba. Uważam, że to jedno z drugim się nie pasuje, nie łączy. A jeśli chodzi o te zwykłe rolety, czy blackoutowe, to wskazana jest właśnie firanka, bo w ciągu dnia chcemy się czuć swobodnie, tak? Chcemy, żeby sąsiedzi nas nie podglądali. Ta roleta niestety blackoutowa po zasłonięciu daje nam tą prywatność, ale też jest bardzo ciemno w pomieszczeniu. Trzeba czasami odsłaniać i czymś innym się zakryć.
A jak to wygląda cenowo i jakie jeszcze są rodzaje rolet? O tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Rolety dzień-noc cieszą się dużym zainteresowaniem, ale rolety plisowane też mają swoich zwolenników.
Kolejnym produktem, który najczęściej jest stosowany przez klientów do zasłaniania okien i który jest naprawdę w fajnej cenie, są to plisy. Plisy są to harmonijki, które obsługujemy za pomocą rączki przy profilu, czyli nie ma żadnych koralików, żadnych sznurków, niczego do obsługi. I ten produkt taką ma zaletę, że możemy go i od dołu podnieść, i od góry. Czyli możemy sobie od dołu do połowy częściowo okno zasłonić, od góry do dołu, całe, bądź na środku część. Kolejnym atutem tego produktu jest to, iż jest bardzo kompaktowy, wąski i okna bardzo szeroko się otwierają. Wiele osób się pyta o to, jak szeroko otworzy balkon, jak szeroko otworzy okno. Przy tym produkcie w większości okna otwierają się prawie 90 stopni. Dodatkowo produkt jest naprawdę mało awaryjny i bardzo rzadko reklamowany. Jest to jeden z najlepszych moim zdaniem produktów, jeśli chodzi o bezawaryjność.
Tu w przypadku materiałów, tak jak przy tych roletach dzień-noc, także te materiały są takie specjalnie impregnowane, żeby nie łapały kurzu?
Tak, dokładnie. Tutaj mamy wszystkie tkaniny, czy standardowe, czy również tak jak w zwykłych roletach blackoutowe, czy w dzień-nocy tkaniny, są impregnowane. Dodatkowo tutaj są tkaniny jeszcze lepiej chroniące termicznie, tak zwane plastry miodu. Są to tkaniny składające się z dwóch, powiedzmy, plis i w środku między nimi jest folia aluminiowa. Dzięki temu te tkaniny bardzo zatrzymują ciepło w pomieszczeniu, a dzięki zewnętrznej i białej stronie nie nagrzewają się. Bardzo często te tkaniny stosujemy do okien dachowych, bo nie każdy wie, że okna dachowe to są dosłownie w wakacje kaloryfery. One grzeją mocniej niż cokolwiek innego. I po założeniu takiej plisy do okna dachowego w pomieszczeniu można nawet kilka stopni uzyskać niższej temperatury.
A jeżeli chodzi o ceny, jak tutaj się kształtuje?
Cena jest podobna jak roleta standardowa w kasecie. Czyli jest troszeczkę tańsze, to w zależności od wymiarów, ale zwykle jest trochę tańsze niż dzień-noc. Tak do typowego okna myślę, że około 160-180 zł w standardowej tkaninie, a w tkaninie plaster miodu myślę, że gdzieś między 260 a 300 zł. Dzień-noc do typowego okna, czyli do tak jak liczyliśmy te wąskie żaluzje do okna, jest to około 200 zł w kasecie, a plica myślę, że tam 190-180 zł. Plisa jest zawsze lekko tańsza. Standardowa roleta do takiego typowego okna jest to około 160 zł.
Mówiliśmy o tych wewnętrznych roletach, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o zewnętrzne?
No zewnętrzne rolety dzielą się na dwa rodzaje. Rolety, już tu chodzi o system montażu może, o system puszki, rolety natynkowe i potynkowe. Jeśli chodzi o bloki, o mieszkania, a dużo tego w Lublinie zakładamy, są zakładane rolety natynkowe, czyli wkładamy tą roletę we wnękę okienną, niestety trochę obniżamy światło okna, bo wchodzimy na okno i puszka jest widoczna, obudowana. A druga roleta, która jest montowana już w nowych domach, pod styropianem, jest to roleta podtynkowa i tą puszkę się zabudowuje, nic nie widać, tak naprawdę po podciągnięciu rolety nikt nawet może nie zauważyć, że tam coś jest zamontowane.
Zewnętrzna, czyli są jakieś urządzenia, piloty, żeby tym sterować?
To już wszystko zależy od tego, co klient chce, bo albo są sterowane ręcznie, klasycznie w tym momencie na sznurek kiedyś był pasek, bądź elektrycznie. Elektryka jest dużo wygodniejsza i również bezpieczniejsza, bo roletę sterowaną ręcznie można w jakiejś tam części otworzyć, podnieść, ale rolety już sterowanej elektrycznie ze specjalnymi wieszakami już nie otworzymy. Już daje duże bezpieczeństwo dla klientów. Niestety montując w blokach nie zawsze da się doprowadzić prąd bez dużego niszczenia i klienci jednak wybierają opcję ręczną. Poza tym ceny również są dużo niższe, bo przy elektrycznej dochodzi nam elektryka, tak zwany silnik, pilot, dociągnięcie tego prądu do niej. Jest to czasami nawet i drugie tyle.
No właśnie, jaki jest koszt?
Koszt rolety standardowo to jest 350 zł metr kwadratowy, a dodatkowo dopłacamy za silnik. Na przykład jest to u nas silnik radiowy, bardzo wysokiej jakości, jest to 550 zł. Dodatkowo pilot jest 180 zł, ale pilot może być do kilku rolet, więc czasami zwykle jest pilot brany już na całą inwestycję jeden. No i zabezpieczenia te antywłamaniowe, czyli do zwykłej ręcznej rolety są rygle za 100 zł, a do elektrycznej są te wieszaki za 120 zł.
A materiał, z jakiego są zrobione?
Jest to aluminium. Ogólnie to jest pianka powlekana aluminium, czyli w środku, w tym pancerzu, ten pancerz jest wypełniony pianką. Dzięki temu mają wysokie właściwości termiczne. W lecie zatrzymują ciepłe, a w zimie zimno. Tak? Sam osobiście mam rolety zewnętrzne w domu i powiem szczerze, raz płacę bardzo mało za gaz, druga sprawa, w zimie sam widzę różnicę. Po zamknięciu rolety szyba jest ciepła. Po odsłonięciu szyba jest zimna. W lecie w tym momencie, przy tych dużych upałach, ja nie mam nadal klimatyzacji, nie założyłem ze względu na to, że te rolety naprawdę pomagają i przy tych największych upałach ja miałem w domu 24 stopnie, nie więcej. A jak zapomniałem zamknąć rolet, to niestety dom się nagrzał i to znacznie.
Wybór duży, warto podpytać fachowca, aby wybrać te odpowiednie, a dziś Państwu doradzał Bartłomiej Kasprzak, właściciel jednego z salonów osłon okiennych.
Dom i ogród.
A teraz powiemy o mikroliściach, które stają się coraz bardziej popularne. To tak zwane siewki, czyli małe roślinki, pośrednia forma pomiędzy kiełkami a dojrzałą rośliną. To istne superfoods ze względu na duże ilości łatwo przyswajalnych składników odżywczych wytwarzanych podczas procesu kiełkowania, a są cennym elementem diety. Zdrowe, smaczne i łatwe w uprawie, mówi magister inżynier ogrodnictwa Agata Potasiewicz, właściciel mikrofarmy, która zajmuje się produkcją mikroliści.
Roślinki uprawiam w podłożu sterylnym, podłożu kokosowym, które jest wolne od grzybów i o różnych chorobotwórczych mikroorganizmów. I zaczyna się to wszystko od wysiewu takich maleńkich nasionek do doniczek właśnie z takim podłożem. Następnie pod odpowiednim obciążeniem i w odpowiedniej temperaturze są one kiełkowane. Następnie wynoszone na światło i tam dorastają do takiej formy, której się właśnie nadają już później do sprzedaży.
A nasiona? Jakie to są nasiona?
Nasiona, których używam, to są nasiona z certyfikatem specjalne na mikroliście z takim przeznaczeniem, ponieważ są one badane pod względem grzybów i innych chorobotwórczych bakterii, mikroorganizmów. Więc to nie mogą być takie nasionka kupowane w sklepie jak do wysiewu, do ogródka. Muszą to być nasiona z przeznaczeniem na mikroliście albo na kiełki.
Potem co się z tym wszystkim dzieje? One sobie rosną jak długo?
W zależności od gatunku, od 7 do nawet 3 tygodni. I tak 7 dni rośnie na przykład rzodkiewka, broku, słonecznik około 10 dni. Najdłużej rośnie groszek wąsaty od 2 do 3 tygodni. Wtedy wytwarza takie fajne wąsy, które są bardzo pożądane i fajnie wyglądają jako też różne dekoracje na potrawach.
Zainteresowanie jest duże? Gdzie jest zbyt?
Czy jest duże zainteresowanie? Tutaj na Lubelszczyźnie to jest dosyć nowy temat. Ludzie nie znają tego produktu, nie wiedzą, co z nim robić. Tak szczerze powiedziawszy, to nie słyszałam jeszcze, żeby jakaś osoba wiedziała, co to są mikroliście. Dopiero rozmowa taka dłuższa na ten temat, przekonywanie i właśnie pozyskiwanie klientów. Tak samo jest w restauracjach, bo te roślinki też służą jako dekoracje do różnych potraw. Też fajnie zaostrzają smak, aczkolwiek tutaj w naszych rejonach, w restauracjach kucharze trochę sceptycznie do tego podchodzą. Nie bardzo wiedzą, co to jest, jak tego używać. Pomalutku próbują się przełamać.
A gdzie indziej zbyt pani ma, poza naszym regionem?
Poza naszym regionem jeszcze jeżdżę do Stalowej Woli. Tam za Wisłę, w stronę Rzeszowa.
Tam większe zainteresowanie?
Tak, tam już temat jest bardziej znany. Kucharze znają poszczególne gatunki. Nawet nie muszę im tłumaczyć, co to są za roślinki. Wiedzą, jak tego używać i są nawet wręcz zadowoleni, że do nich pojechałam z tymi mikrolistkami.
Jeżeli chodzi o takie kwestie formalne, w jakiej formule pani działa? Czy to jest działalność gospodarcza?
To jest działalność rolnicza. To nie jest działalność gospodarcza. Też na początku tak myślałam, ale to jest działalność rolnicza, więc jestem zwykłym rolnikiem. Z tego też powodu nie mogę dostać żadnego dofinansowania właśnie tak jakby na działalność gospodarczą. Trzeba mieć zezwolenie sanepidu na prowadzenie takiej działalności, zrobić odpowiednie badania, mieć badania wody i przedstawiać właśnie certyfikaty dotyczące nasion, ich jakości i to, co głównie sanepid właśnie bada. Trzeba spełniać takie warunki.
Czyli jest to pod kontrolą sanepidu?
Jest to pod kontrolą sanepidu, jak najbardziej.
Czyli działa to tak samo jak działalność rolnicza, tak?
Tak, ja jestem rolnikiem ryczałtowym i tak się rozliczam na tej zasadzie. Wystawiana mi jest faktura rolnika ryczałtowego.
Mhm. Opłacalne?
Czy jest opłacalne?
Trochę za krótko jeszcze, żeby o tym...
Tak, za krótko troszkę, żeby o tym mówić. Ja pracuję przy tym rok czasu, ale do tej pory ja jestem zadowolona. Mimo trudności, jakie przeżywają teraz restauracje po pandemii i w związku z inflacją i z tą sytuacją, jaka jest gospodarczą, to uważam, że i tak opłacało się zacząć ten interes.
A jeżeli chodzi o indywidualnych klientów?
Indywidualnych tak, mam coraz więcej klientów. Wystawiam roślinki co sobotę na takich punktach, gdzie rolnicy mogą przedstawić swoje produkty. I tam już mam swoich stałych klientów, tak, którzy się przekonali, którzy doczytali nie tylko ze źródeł, które ja podaję. Są też badania naukowe, tylko przeważnie w języku angielskim. To sobie trzeba przetłumaczyć. Bardzo ciekawe, polecam. Bo większość badań wykonywano w Stanach Zjednoczonych na temat mikroliści. No i ktoś jak poczyta taką literaturę, to jednak się przekonuje i zasmakuje mikroliści, to już potem wraca.
A jakie mogą być rodzaje mikroliści i jak je uprawiać? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Tempo wzrostu mikroliści zależy od rodzaju rośliny, a jakie są najpopularniejsze i jakie mają wartości?
Rodzajów jest bardzo dużo. Ja zaczynałam od czterech takich najprostszych gatunków, groszku, rzodkiewki, słonecznika i kalarepki, ale to szybko zaczęłam mieć chęć na jakieś nowe gatunki i w tej chwili mam ponad 10. Uprawiam jeszcze jarmuż, różne rodzaje rzodkiewek, rukole, amarantus, kolendrę. Myślę też o jeszcze rozwinięciu upraw, na przykład oszczawiku, z tym, że jest troszkę problem u nas w Polsce ze zdobyciem nasion tego gatunku. Ale są jeszcze też inne ciekawe mikrolistki, na przykład marchewki. Pora już uprawiam, tak ostatnio zaczęłam właśnie uprawiać porę.
Jeżeli chodzi o samą hodowlę, jak pani stworzyła ten swój gabinet do tych upraw, miejsce do upraw?
Miejsce do uprawy to jest taki pawilon. W tym pawilonie mam kilka regałów, kilkupoziomowych. Każdy zaopatrzony jest w lampę, bo roślinki muszą mieć dużo światła. I zrobiony mam taki system nawadniający do podlewania. Roślinki rosną w doniczkach. Doniczki poustawiane są na tacach, tace na półkach. Więc to wszystko rośnie sobie w kilku poziomach. Potrzebuje małej powierzchni tak naprawdę, żeby wyhodować dużą ilość roślinek. Także to też jest ważne, że nie trzeba mieć jakichś dużych pomieszczeń.
A ma pani pomocników, czy sama wszystko?
Robię wszystko sama, czasami korzystam z pomocy bliskich.
To daje dużo satysfakcji, ale trochę i męczące.
Dla mnie nie jest to męczące, dlatego że sianie takich roślinek i praca przy nich mnie na przykład bardzo relaksuje i uspokaja. To mi jest bardzo potrzebne. Robiłam to przez prawie 15 lat, bo pracowałam wcześniej w laboratorium nasiennym i też się zajmowałam nasionkami i kiełkami, więc lubię to po prostu robić. I dla mnie jest to praca odprężająca.
I zdrowa.
I zdrowa. a przede wszystkim na przykład w takim okresie jesienno-zimowym, kiedy jest szaro, ciemno, to w pomieszczeniu, w którym pracuję, jest bardzo dużo światła i jest bardzo kolorowo. Także polecam.
Które mikroliście cieszą się największym zainteresowaniem klientów?
Największym zainteresowaniem oczywiście broku i jarmuż.
Zielone.
Tak, ze względu na to, że mają bardzo dużo substancji antyrakowej, sulforafanu. Broku ma ponad nawet 200 razy więcej niż dorosłe warzywo tej substancji. I właśnie ze względu na to najwięcej się sprzedaje właśnie brokuła i jarmużu.
Mówię zielone, bo też są takie, które są czerwone.
Tak, na przykład rzodkiewka odmiany Red Sango ma kolor fioletowy, jest głównie używana przez restauratorów jako dekoracja, bo ma fantastyczny kolor. Aczkolwiek ten kolor też jest silnym przeciwutleniaczem i też wspaniale działa na organizm.
Barwniki w roślinach.
Tak, dokładnie.
Dobre. Też jest czerwony amarantus.
Czerwony amarantus, a wręcz taki bordowo-fioletowy, bym powiedziała, bardzo mocnym zabarwieniu. Ma bardzo dużo żelaza i właśnie osoby z anemią powinny tym amarantusem się żywić, używać go jak najczęściej. I też fantastycznie wygląda na takich maleńkich przystawkach. Daje taki fajny kolorek. Smak ma bardzo ciekawy, bo smak buraka.
Buraka czerwonego.
Buraka czerwonego, tak.
O czym mówiła magister inżynier ogrodnictwa Agata Potasiewicz, właściciel mikrofarmy, która zajmuje się produkcją mikroliści. A warto jeszcze wymienić mikroliście kalarypy czerwonej, które mają działanie antynowotworowe, antywirusowe, a dzięki dużej zawartości chlorofilu działają oczyszczająco na organizm i uaktywniają system odpornościowy. To także źródło żelaza i witamin. Warto też poznać rzodkiew japońską. Ze względu na bardzo dużą zawartość witaminy C, polecana jest na przeziębienie. Ma właściwości wykrztuśne, to też źródło potasu, cynku czy siarki, a dzięki temu poprawia wygląd włosów i paznokci. Jest też wiele innych, warto się tym zainteresować. To jeszcze raz przypomnę, że muszą to być specjalne nasiona na mikroliście czy też kiełki.
Dom i ogród.
Przypominamy, że rozpoczął się sezon na pomidory, a to oznacza, że o tej porze roku pomidory są nie tylko najtańsze, ale przede wszystkim mają najwięcej wartości odżywczych, są wybarwione, wygrzane w słońcu, smaczne i zdrowe, ale to produkty nietrwałe i nie możemy ich długo przechowywać, więc zachęcam do ich przetwarzania, to znaczy do robienia własnych przecierów, soków czy koncentratów. A to niezwykle proste, wystarczy pomidory pokroić, wrzucić do garnka i pogotować chwilę, nie dodając nic, nawet wody, bo to warzywa, które same w sobie mają duże ilości wody. Kiedy już się przegotują, wówczas studzimy i przecieramy przez sito. Niektórzy blendują całość, łącznie ze skórą i pestkami. Jeden i drugi sposób jest dobry, ale tutaj jest różnica w smaku, więc wszystko zależy od naszych upodobań. Tak czy inaczej powstanie znakomity sok. Jeżeli chcemy z tego zrobić przecier, ketchup czy sos, to ten przetarty wywar musimy zredukować, czyli odparować wodę, więc dalej gotujemy. Ten najbardziej gęsty produkt to będzie koncentrat. Nie musimy dodawać nic albo dodać jakieś zioła do smaku, na przykład bazylię, oregano czy miętę. Ketchup będzie słodszy, jak dodamy trochę miodu, jednocześnie będzie konserwował, bo pamiętajmy, że miód to naturalny konserwant. To wszystko wekujemy w butelkach, w słoikach, zatrzymując ten smak lata na dłużej. Polecam, nic trudnego, a przede wszystkim będziemy wiedzieli, co spożywamy, bo przecież sami to przygotujemy. I co ważne, pomidory mają wiele wartości odżywczych, ale przede wszystkim posiadają ten najcenniejszy likopen. A najwięcej jest go właśnie w przetworach pomidorowych.
Dom i ogród.
To wszystko na dziś. Kolejny Dom i ogród już za tydzień po godzinie 11. Dziękuję za uwagę. Przyjemnego weekendu, dobrego tygodnia i wszystkiego najlepszego Państwu życzę. Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.